Ceniony popularyzator wiedzy naukowej, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej Ryszard Tadeusiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze i kłaniam się słuchaczom.
Jest pan autorem między innymi książki pod tytułem W laboratorium naukowca i W praktyce inżyniera. Ciekawostki naukowo-techniczne. Z tej książki dziś przypomnimy sylwetkę Ignacego Mościckiego. Ale dlaczego polityka prezydenta w tym kontekście?
Był prezydentem Polski przez 13 lat, ale jako naukowiec. Ignacy Mościcki zapisał się bardzo złotymi zgłoskami w historii nauki właśnie i o tych jego dokonaniach jako naukowca i jako inżyniera również chciałbym tutaj w tej chwili opowiedzieć, bo to jest ta historia mniej znana, a bardzo ciekawa.
Był Polakiem patriotą.
Był patriotą i to w takim, powiedziałbym, nawet do pewnego stopnia krańcowym wydaniu. W 1892 roku, kiedy jako chemik po Politechnice w Rydze szukał swoich zajęć, zaczął wiązać się z organizacjami niepodległościowymi w Polsce, ale takimi dość skrajnymi, które między innymi miały zamiar zgładzić generała gubernatora warszawskiego Josifa Churko. To był bardzo szkodliwy namiestnik carski, który dopuszczał się różnych okrucień w stosunku do ludności Warszawy. Wobec tego grupa patriotów, do której należał Ignacy Mościcki, postanowiła go zgładzić. Ale zgładzić go można było tylko niestety zamachem samobójczym. I wtedy Ignacy Mościcki zgłosił się na ochotnika. Powiedział, że on będzie właśnie tym, który wejdzie do cerkwi, w której Churko i inni dygnitarze carscy będą odbywali nabożeństwo i wysadzi się tam w powietrze. Co więcej, przygotował ładunek wybuchowy w postaci nitrogliceryny. Sam w domu wytworzył ponad kilogram tej nitrogliceryny. Chciał to zawiesić na sobie, przebrać się w mundur carski, wejść do cerkwi, spowodować wybuch.
Ale wiemy z historii, że do tego nie doszło.
Spisek wykryto i Mościcki musiał uciekać za granicę. Najpierw uciekł do Londynu, ale marnie tam mu się wiodło, dlatego że nie znał języka angielskiego. Znał różne języki, ale angielskiego nie, więc w związku z tym zarabiał na życie jako pomocnik fryzjera i tym się wsławił, że nie przyjmował napiwku. Był bardzo dumny. Był w nędzy, w biedzie, ale napiwków nie przyjmował, więc w związku z tym tak zapisał się w pamięci. Natomiast w 1897 roku otrzymał propozycję pracy, nawet dwie propozycje pracy, ale wybrał pracę we Fryburgu w Szwajcarii, ponieważ tam obowiązywał język niemiecki, on język niemiecki dobrze znał, wobec tego został profesorem chemii we Fryburgu. I zaczął się specjalizować w elektrochemii. To była wtedy nowość, dlatego że energia elektryczna była jeszcze czymś bardzo nowym. Związek pomiędzy chemią i energią elektryczną był słabo znany. Wobec tego właśnie we Fryburgu Mościcki zaczął w tym zakresie się specjalizować. I wynalazł wtedy rewelacyjną metodę produkcji kwasu azotowego.
To był bardzo ważny wynalazek.
To był bardzo ważny wynalazek, ponieważ Europie groził głód. Nawozy azotowe były kluczem do nowoczesnego rolnictwa, nowoczesnego wtedy na przełomie XIX i XX wieku. I dzięki ich stosowaniu stosunkowo nieduża Europa mogła wykarmić bardzo dużą ilość ludzi. No ale nawozy azotowe wtedy używano w formie naturalnej, to znaczy pozyskiwano saletrę chilijską, przywoziły ją statki, no i tą saletrą chilijską zasilano pola, a także tak zwane guano. Na wyspach Pacyfiku ptaki, które tam przez całe stulecia siadywały, robiły kubki, tworzyły zasoby właśnie tego guano. Jedno i drugie się skończyło i wyglądało na to, że właśnie na początku XX wieku Europie zagrozi głód. Mościcki wymyślił metodę utleniania azotu. To jest klucz do nawozów azotowych. Azot jest w powietrzu, tlen też jest w powietrzu, ale azot bardzo niechętnie łączy się z tlenem. Zresztą chwała Bogu, bo inaczej cała atmosfera by nam spłonęła na Ziemi. Natomiast Mościcki wynalazł to, że w silnych wyładowaniach elektrycznych można było ten związek azotu z tlenem uzyskać, no a potem jak już się miało związek azotu z tlenem, no to można było z tego zrobić kwas azotowy, a z kwasu azotowego nawozy, no więc w związku z tym otworzył drogę do sztucznych nawozów. Miał na to patent. Natomiast do tego celu, żeby sięgnąć do tych wyładowań elektrycznych utleniających azot, musiał zbudować urządzenia elektryczne o napięciu 100 tysięcy voltów. Teraz to nie robi wrażenia, ale w czasach Mościckiego, jeszcze raz przypomnę, 1897 rok, to był rekord świata, absolutnie. Nikt takiego wysokiego napięcia nie potrafił wytworzyć. Co więcej, żeby ten azot rzeczywiście skutecznie utleniać, trzeba było mieć kondensatory, które wytrzymują takie napięcie. Mościcki takie kondensatory wynalazł, skonstruował, dostał na to patent i uznano, że ten patent jest wart 1 000 000 franków, ówczesnych franków. Wobec tego był posiadaczem bardzo bogatego patentu, a na podstawie tego patentu budował właśnie te kondensatory. Głównie używał je właśnie do tego, żeby tworzyć kwas azotowy, ale jednocześnie warto wspomnieć, że na wieży Eiffla, słynnej wieży Eiffla, był nadajnik radiowy, który miał bardzo duży zasięg, aż do niemieckiej granicy, co przy I wojnie światowej miało bardzo duże znaczenie. Natomiast właśnie to pracowało na kondensatorach Mościckiego. Wobec tego to był wtedy znany bardzo elektryk. Co więcej, jak był pokaz na Kongresie Elektrotechników, to Mościcki zasłynął z tego, że zrobił na Kongresie Elektrotechników we Fryburgu doświadczenie, gdzie przesłał 1000 piorunów w ciągu sekundy. No więc w związku z tym miał ogromne znaczenie.
No więc wreszcie był bogaty. Sprawa napiwków odeszła raz na zawsze w niepamięć.
Niestety bogactwo było iluzoryczne. Okazało się bowiem, że metoda, którą Mościcki wymyślił, miała swoje wady, a równocześnie w momencie, kiedy on zaczął budować pierwszą fabrykę kwasu azotowego opartą na jego patentach, lepszy był wynalazek norweski. I w związku z tym Mościcki, jako człowiek bardzo uczciwy, powiadomił swoich wspólników, no bo do zrealizowania tej fabryki musiał zawiązać spółkę, tych wspólników musiał obciążyć pewnymi kosztami. Powiadomił tych wspólników, że tej fabryki kwasu azotowego według jego metody budować nie należy, bo ten wynalazek norweski i tak ją zmiecie z rynku, bo jest lepszy. No ale wspólnicy byli niezadowoleni, już liczyli na zyski, a tymczasem musieli się wycofać. I wtedy Mościcki znowu zrobił gest bardzo charakterystyczny. Mianowicie ten patent za 1 000 000 franków przekazał tym swoim wspólnikom. Po prostu dał im ten patent jako rekompensatę za utracone korzyści, hipotetyczne korzyści z fabryki kwasu azotowego. No i oczywiście Mościckiemu znowu zajrzała w oczy bieda, bo wspólnicy się zachowali bardzo brzydko. Patent przejęli, ale jemu nie dali ani grosza. Tymczasem Mościcki dalej pracował odkrywczo, wynalazł nową metodę, już tym razem lepszą z kolei od tej norweskiej. To była metoda tak zwanego wirującego płomienia w polu magnetycznym. Skomplikowana, ale skuteczna. I okazało się, że właśnie metoda Mościckiego, ale nie ta pierwsza, tylko ta druga, na wirującym płomieniu w polu magnetycznym, okazała się kluczem do fabryk kwasu azotowego. W 1908 roku pierwsza taka fabryka powstała w Szwajcarii. Pełen sukces, całe cysterny kwasu azotowego stamtąd wyjeżdżały.
A kiedy Mościcki powrócił do Polski?
W 1912 roku, a więc jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, Mościcki został zaproszony do Polski jako profesor technologii chemicznej. W 1912 roku przyjechał i zaczął od razu wymyślać plany fabryk, które chciał pobudować w Polsce. Zresztą nie tylko kwasu azotowego, ale on również miał bardzo cenne patenty dotyczące ropy naftowej i tak zwanego oleju skalnego. No ale w 1914 roku wybuchła wojna, no i Mościcki, że tak powiem, został w pewnym sensie uwięziony w Polsce przez fronty, które przetaczały się przez kraj. Był na Politechnice Lwowskiej, najpierw dziekanem, w 1915 roku został tam dziekanem, potem już po wyzwoleniu został nawet rektorem Politechniki Lwowskiej. Wobec tego był bardzo cenionym i szanowanym naukowcem. Otrzymał nawet doktorat honoris causa tejżeż Politechniki Lwowskiej. Natomiast prowadził fatalne wykłady. To była słynna sprawa, że Mościcki, który był rewelacyjnym wynalazcą, odkrywcą, naukowcem, miał tak fatalne wykłady, że studenci na te wykłady nie przychodzili. Nawet znana jest anegdota o tym, że kiedyś przyszedł Mościcki na wykład ze swoim asystentem, a na wykładzie był tylko jeden student, bo reszta studentów nie chciała chodzić na wykłady, które były fatalne, rzeczywiście złe. Mościcki nie znał polskiej terminologii naukowej. Były to katastrofalne wykłady.
Czasem tak się zdarza, że studenci wysyłają dyżurnego na wykład.
I Mościcki docenił tego dyżurnego, mianowicie popatrzył na tą pustą salę, na tego jednego studenta, na tego swojego asystenta i powiedział: tres facit collegium, trzech wystarczy. I prowadził wykład dla jednego studenta. Natomiast po wojnie, kiedy Polska zaczynała odbudowywać swoją państwowość, swoją gospodarkę, budował fabryki, między innymi w kwasu azotowego, bardzo znana fabryka w Tarnowie w Mościcach, do tej pory funkcjonująca. Natomiast również jego wynalazki i jego technologie związane z destylacją ropy naftowej były podstawą do budowania z kolei destylarni ropy naftowej w Jedliczu. No i wobec tego miał on 40 patentów, 60 prac naukowych, miał spory dorobek. No ale jego piękną karierę naukową przerwał przewrót majowy. Piłsudski powierzył mu w 1926 roku rolę prezydenta, no i w tej roli został najlepiej zapamiętany przez historię. A był to jednak inżynier.
Ignacy Mościcki żył w latach 1867-1946. Od 1926 do 30 września 1939 roku był prezydentem II RP. Zmarł w Szwajcarii. Tego polityka, uczonego, inżyniera, wynalazcę przypomniał profesor Ryszard Tadeusiewicz, autor książki W laboratorium naukowca i w praktyce inżyniera. Ciekawostki naukowo-techniczne. Książkę wydała Polska Akademia Umiejętności. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję i pamiętajmy z wdzięcznością o Mościckim.